Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Współczesna polityka historyczna to temat, który podejmujemy dziś w rozmowach niedokończonych. Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda, historyk katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Podobno z Tomaszowa Mazowieckiego pan.
Tak,
pochodzi, przybywa dziś do
tak,
nas.
Tak, pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego. Dzisiaj też przyjechałem z Tomaszowa Mazowieckiego. Tam mieszkają moi rodzice, moja rodzina. Stamtąd pochodzę, można powiedzieć, że no, z dziada pradziada, bo pierwszym, który zamieszkał w Tomaszowie Mazowieckim, był mój pradziad, który przybył w czasie I wojny światowej. To wszystko już sprawdziłem, tak, w jakich okolicznościach, w 1915 roku. A ja sam osiedliłem się w Lublinie, dlatego że tam podjąłem studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Bardzo dobrze się składa, że tak szeroko zakreślił pan historię swojej rodziny, swojego rodu. Ponieważ pierwsze pytanie, które chcę do pana skierować, to jeżeli mówimy o polityce historycznej, to polityka, mówiąc krótko, zresztą jako spadkobierca i twórca dziedzictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nie powiem nic odkrywczego, roztropna troska o dobro wspólne, najprostsza definicja polityki. W takim razie, w jakim wymiarze historia jest dobrem wspólnym?
Tak, zacznę może od samej polityki. Polityka nam się często niestety kojarzy bardzo negatywnie. To są oczywiście lata pracy tych wszystkich, którzy chcieli, aby polityka została dla nich zarezerwowana i chcieli, można by powiedzieć, w jakiś sposób tą politykę sprowadzić do czegoś, co jest złe, co jest negatywne. No najlepiej byłoby, żeby przypadkiem chrześcijanie, przypadkiem katolicy nie zajmowali się tą polityką, dlatego że polityka no, nie przystoi, aby nią zajmowali się chrześcijanie, katolicy. Katolicy powinni się modlić, powinni dbać o dobro, ale niekoniecznie zajmować się polityką. A polityka to nic innego jak troska, tak naprawdę troska o dobro wspólne, troska o polis, czyli od państwa, bo od tego słowa też pochodzi polityka. W związku z tym sprawą naturalną jest, że jeśli jesteśmy katolikami, jeśli troszczymy się o swoją rodzinę, to też troszczymy się o tą rodzinę szerszą. A tą szerszą rodziną jest właśnie naród, czyli jest to taka wspólnota, którą łączą różne więzy. Nie wszystkie występują łącznie, ale na pewno będzie to język, będzie to wspólna tradycja, kultura, miejsce zamieszkania, no i również poczucie wspólnej historii, odwołanie do tej wspólnej historii, która nas wspólnie ukształtowała. Staliśmy po tej samej stronie w różnych konfliktach, wojnach, sytuacjach trudnych, ale również można by powiedzieć, że jesteśmy dumni, jeżeli rozmawiamy pomiędzy sobą, pomiędzy Polakami, rozmawialibyśmy o Bolesławie Chrobrym, o Janie III Sobieskim, to wszyscy czujemy ogromną dumę. Jeśli będziemy rozmawiali o wrześniu 1939 roku, to wszyscy Polacy będziemy czuli tak naprawdę smutek. Jeśli będziemy rozmawiali o II wojnie światowej, to każdy Polak będzie, można powiedzieć, nie tylko czuł ten smutek, ale będzie w stanie sobie przypomnieć prawdopodobnie bardzo trudne sytuacje z dziejów swojej rodziny. Inaczej ta rozmowa wyglądałaby, gdybyśmy tę rozmowę prowadzili na przykład z innymi narodami, ponieważ one mają inne doświadczenie tych samych wydarzeń. W związku z tym historia rzeczywiście jest również takim spoiwem, które kształtuje naród.
Roztropna, troska o dobro wspólne, czyli oparta o prawdę i to, co rzeczywiście miało miejsce, a nie o jakąś, powiedzielibyśmy, tutaj propagandy, to jeszcze zakłamania. Powiedział pan, że będziemy się radować czy smucić z wydarzeń czy z postaci, o których będziemy wspólnie rozmawiać. Powiem tak, będziemy wspólnie radować się i smucić, gdy na temat danych postaci czy danych wydarzeń będziemy mieli jasną, jedną linię przekazu i to nie linię okrojoną, w jakiś sposób ograniczoną, ale linię konstruktywnie, rzeczowo zbadaną i będziemy ją znać, a nie będziemy rozmawiać, bo nam się wydaje.
Oczywiście, trzeba znać fakty, aby można je było oceniać. Czasem wymagamy ocen od uczniów, od studentów, ale tak naprawdę przede wszystkim musimy dostarczyć odpowiednią wiedzę. Bo jakbyśmy mogli właściwie ocenić, to musimy posiadać najprostszą wiedzę o faktach, o postaciach. Oczywiście każdą z postaci musimy w odpowiedni sposób oceniać. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako naród. Nie będziemy tylko oceniać po tym, że był świetnym mecenasem sztuki, że zajadał obiady czwartkowe, dlatego że patrzymy na niego przez pryzmat tego, który stał na czele państwa. On był odpowiedzialny za to państwo, a on to państwo tak naprawdę utracił. Z jednej strony można powiedzieć, że no, popierał reformy konstytucyjne, ale przed trudny moment i przystąpił do targowicy i zerwał z tymi reformami konstytucyjnymi. W związku z tym naród chciał zapomnieć o tym królu i rzadko kto w ogóle wie, co się z tym królem stało, gdzie on umarł, gdzie został pochowany. Możemy go szukać na Wawelu, ale oczywiście nie znajdziemy, dlatego że on tam nie został pochowany. Jego prochy dopiero były sprowadzane w dwudziestoleciu międzywojennym. Można powiedzieć, że w zapomnieniu, dlatego że dla Polaków źle się taki król kojarzył. Król, który tak naprawdę utracił niepodległość. Oczywiście nie tylko ze swojej winy, ale to było jego główne zadanie. I tak patrzymy na króla. Podobnie patrzymy na prezydenta. Nie patrzymy na niego przez pryzmat tylko i wyłącznie jego osobowości, czy jest miły, czy jest niemiły. Nie powinniśmy tylko i wyłącznie oceniać przez pryzmat prostych kwestii, ale przez to, jak jest odpowiedzialny przede wszystkim za bezpieczeństwo państwa, to na zewnątrz, ale również za troskę o obywateli i zarówno tych obywateli w Polsce, jak też za naród polski, czy też za Polonię, która mieszka poza samymi granicami Polski. Takie jest nadrzędne zadanie właśnie, rola prezydenta. I podobnie patrzymy również na parlamentarzystów. Nie spoglądamy tylko i wyłącznie na pewne skandale związane z nimi, tak, ale patrzymy na przykład na formację, którą prezentują. Bo tak, możemy oczywiście ośmieszyć, czy też wykpić każdego tak naprawdę. Czy króla, czy prezydenta, czy posła, czy senatora i wskazać, że tak naprawdę to nie jest właściwy człowiek albo nie jest to dobry człowiek, dlatego że tu czy tam się potknął. Oczywiście historycy dbają o to, żeby patrzeć przez pewien pryzmat, właściwy pryzmat na tego człowieka. Mamy ogromne...
Co to jest właściwy pryzmat?
To jest oczywiście zamieszczenie tego człowieka w pewnym kontekście. I tutaj, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, to ciągle, można by powiedzieć, spotykamy się z pewną krytyką. Dlatego, że tu czy ówdzie znajdzie się sytuacja bardzo trudna. Wręcz można by powiedzieć, że z dzisiejszego punktu widzenia karygodna. Że na przykład dochodziło do działań odwetowych. Nie możemy się tłumaczyć na przykład za działania odwetowe Armii Krajowej w 1943 czy 1944 roku, kiedy broniono Polski czy tej, można by powiedzieć, grupy Polaków mieszkających na Wołyniu. Dlatego, że tak naprawdę sprawcami całej tej rzezi wołyńskiej była druga strona, czyli były to organizacje Ukraińskiej Armii Powstańczej, ci, którzy mordowali Polaków. A to, że Polacy bronili się w ten sposób w czasie II wojny światowej, no to nie było innego wyboru. No nie mogliśmy postępować tak, jak postąpił na przykład naród żydowski, który w pewnym momencie miał jeszcze nadzieję, że jeśli podda się działaniom machiny niemieckiego terroru, to przeżyje. Okazało się, że nie sposób było przeżyć, mimo że tak naprawdę Żydzi, no można by powiedzieć, że starali się dostosować do tych nieludzkich zarządzeń władz niemieckich. W pewnym momencie sami Żydzi również chwycili za broń, chwycili za tą broń chociażby w getcie warszawskim w roku 1943. Oni również zaczęli walczyć z Niemcami, ponieważ zobaczyli, że nie mogą postępować, no można by powiedzieć, dostosowując się w jakiś sposób do tych zarządzeń niemieckich, bo tak naprawdę Niemcy postępują coraz dalej. I gdybyśmy patrzyli z dzisiejszego punktu widzenia, to oczywiście oceniamy tych, którzy walczyli w getcie warszawskim w 1943 roku jako bohaterów. Tych, którzy bronili Polaków chociażby przed ukraińską armią powstańczą, również oceniamy ich jako bohaterów. Tych, którzy walczyli z komunizmem, czy z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy z innymi oddziałami NKWD, czy też Milicji Obywatelskiej, czy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To są ludzie, którzy walczyli tak naprawdę o suwerenną Polskę, o Polskę, która miała nie podlegać Moskwie, o Polskę, która będzie, można by powiedzieć, Polską Polaków, polskiego narodu, a nie tych, którzy przynieśli komunizm z Moskwy. Więc tak należy patrzeć na pewne rzeczy, bo oczywiście zawsze znajdziemy jakieś bolączki czy jakieś trudności w poszczególnych postaciach, ale nie możemy w ten sposób dyskredytować całego postępowania, można powiedzieć, czy żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli o pełną suwerenność Polski po II wojnie światowej, czy też w innych miejscach.
Współczesna polityka historyczna, dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w naszym studium. Panie doktorze, pan jako naukowiec, proszę by zweryfikował moje wrażenie, moje intuicje i spostrzeżenia, bo mam wrażenie, że teraz jesteśmy świadkami relatywizowania tych postaci historycznych i tych wydarzeń. Próbuje nam się na szali zrównoważyć za i przeciw. Był dobry, ale równocześnie był zły, albo tych dobrych to już zupełnie zdyskredytować. Myślę na przykład o Sucharskim i Westerplatte, myślę o powstaniu warszawskim 44, myślę o konkretnych żołnierzach wyklętych, czy też czasem podkreślanej niepotrzebnej wojnie obronnej września 39 roku. Czy to jest tylko wrażenie kogoś, kto z zamiłowania interesuje się tylko historią, a nie jest naukowcem w tej dziedzinie? Czy rzeczywiście mamy do czynienia we współczesnej polskiej polityce historycznej, czy tym doświadczeniu przekazywania wiedzy historycznej w publicystyce i w nauce, że próbuje się zrelatywizować naszą historię?
W okresie PRL-u też próbowano, można by powiedzieć, że w jakiś sposób ukazać negatywnie polskich bohaterów. Takim przykładem, naczelnym przykładem, czy głównym jest oczywiście generał Anders, którego bali się jak ognia komuniści. To był człowiek, który mógł stanąć na czele Polski, mógł pociągnąć ze sobą naród po II wojnie światowej, ale nie mógł wrócić do Polski, odebrano mu nawet polskie obywatelstwo. Ale potem komuniści zaczęli działać zupełnie inaczej, to znaczy starali się o pewnych kwestiach w ogóle nie mówić. To, że nie mówiono o pewnych kwestiach, można by powiedzieć, że było korzystniejsze dla narodu tak naprawdę, dlatego że rozmawiano o tym w domu, rozmawiano o tym pomiędzy sobą i w naturalny sposób Armia Krajowa, Polskie Państwo Podziemne, kwestia chociażby polskich sił zbrojnych na Zachodzie, uważano, że to są bohaterowie i wiedziano, że to są bohaterowie. Natomiast dzisiaj mamy sytuację inną, to znaczy nie sposób nie mówić o historii, dlatego że mamy wolne media, tak, mamy wolny kraj, w związku z tym możemy o pewnych kwestiach mówić. Więc jest zupełnie inny atak, to znaczy atak taki, który obdziera, można by powiedzieć, tą historię z patosu, z dumy, z czegoś, co jest najważniejsze, można by powiedzieć, poza samym faktem historycznym. No bo przecież to, że Polacy bronili się na Westerplatte, to nie tylko my wiemy, wiedzą również o tym Niemcy. Natomiast tylko my jesteśmy dumni z tego, jako Polacy, że przez 7 dni niecałych 200 żołnierzy na skromnej placówce stawiało opór jednostkom niemieckim i że to Westerplatte Niemcy zamierzali zająć po prostu w ciągu kilku godzin, a my się tam broniliśmy. Jesteśmy dumni z obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, która również cały dzień się broniła, więc najlepiej, czy najłatwiej oczywiście byłoby zabrać nam poczucie dumy. Oczywiście to jest pewna, można by powiedzieć tak, to jest pewne działanie celowe, to znaczy z jednej strony wprowadzanie Polaków w poczucie, że jesteśmy słabsi, że oczywiście nie dajemy sobie rady gospodarczo, tak jak inne narody europejskie, że wreszcie nie jesteśmy zdolni do tego, żeby samodzielnie wypracować takie państwo, które będzie państwem silnym, będzie państwem suwerennym, niezależnym na arenie międzynarodowej. I to nie jest tak, jak nam się czasem wydaje, że tego typu kwestie podnosili naziści. Oczywiście oni to spotęgowali, ale tego typu kwestie mieliśmy już oczywiście na przełomie XIX i XX wieku, a nawet można byłoby sięgnąć jeszcze wcześniej. Przecież zaborcy pod koniec XVIII wieku, kiedy rozbierali Rzeczpospolitą, to tak właśnie uzasadniali te rozbiory, że Polacy nie są zdolni do prowadzenia własnego państwa, że tu panuje chaos, że oni przynoszą właściwie, można powiedzieć, porządek, spokój, że zaopiekują się tą ludnością. To jest podobna retoryka, z którą my się dzisiaj często spotykamy. Potem, kiedy powstała II Rzeczpospolita, my oczywiście teraz w jakiś sposób wspominamy powstanie tej II Rzeczypospolitej, odnosimy się do niej, ale przecież Niemcy nazywali przez całe lata 20. II Rzeczpospolitą państwem sezonowym. Mówiono w Niemczech, że Polacy są w ogóle niezdolni do tego, żeby to państwo tworzyć. Rozpoczęła się wojna celna między Niemcami a Polską. Robiono wszystko, aby to państwo po prostu przestało istnieć. Polacy je utrzymali, Polacy je prowadzili i to państwo nie zostało rozerwane żadnymi wewnętrznymi konfliktami, kryzysem gospodarczym. Trzeba było rzeczywiście agresji dwóch potęg, Niemców i Związku Sowieckiego, aby to państwo zniszczyć w roku 1939. I dzisiaj można by powiedzieć, że ta retoryka znów jest podnoszona. To znaczy najlepiej byłoby Polaków postawić gdzieś w kącie i powiedzieć, że od zarządzania w Europie, w świecie są inne narody. Od tego, od wynalazków, od licencji, od tego wszystkiego, co można by powiedzieć, należy do krajów wysoko rozwiniętych, są inne narody. Oczywiście to jest jeden, można by powiedzieć, krok. Drugi krok to jest duma Polaków z naszej historii. Też należałoby nam najlepiej zabrać oczywiście poczucie takiej dumy, obnażyć nas w jakiś sposób z tego, co jest dla nas najbardziej wartościowe. Bo przecież byliśmy ofiarami w czasie II wojny światowej, ale nie ofiarami losu, tak bym to kolokwialnie powiedział, ale ofiarami dwóch najsilniejszych w tym czasie totalitaryzmów, wobec których Polacy jako pierwsi stanęli do nierównej walki. Przecież to Polacy rozpoczęli walkę 1 września, a nie wcześniej Czechosłowacja, nie wcześniej Austria, tylko właśnie Polacy 1 września rozpoczęli walkę z Niemcami, a 17 września z Sowietami. Nie byliśmy w stanie obronić swojego państwa, ale walczyliśmy o suwerenność, o godność przez cały okres okupacji, aż do roku 1945, a nawet po roku 1945 nie zgodziliśmy się na nową dominację, na nową okupację sowiecką.
To moje pytanie o wrażenie, czy historia zrelatywizowana zasypał pan doktor konkretnymi przykładami i wiedzą. I myślę, że w całej debacie historycznej potrzebujemy takiego zderzenia się, nie opinii z opinią, tylko wiedzy z opinią konkretnych dat, konkretnych wydarzeń, konkretnego podejścia, bo rozmawiamy dziś o współczesnej polityce historycznej. Ona dzieje się tu i teraz. Kolejną taką kwestię chciałbym poruszyć z panem doktorem, a mianowicie, żeby kochać swój naród, trzeba go poznać, żeby być świadomym, że na arenie międzynarodowej, na arenie wewnętrznej rozgrywa się spór historyczny, wojna historyczna, czyli uprawiana jest polityka historyczna. Trzeba też miłować i znać swoją historię. To, od czego pan doktor rozpoczął, czyli historię pokrótce Tomaszowa Mazowieckiego, swojej rodziny, swojego życia. Mam wrażenie, że w Polsce jest ożywienie historyczne. Takie ożywienie zamiłowania do folkloru, do kultury, do swojego regionu, do swojej historii, do bohaterów, którzy wywodzili się z naszych miejscowości, z naszych szkół, z naszych regionów, tego, co było ważne w tym wymiarze lokalnym, regionalnym, ale też w tym wymiarze narodowym. Teraz chciałbym zapytać o pańskie spojrzenie, czy rzeczywiście tak jest, czy dostrzega pan ożywienie tej miłości do historii, tej regionalnej i lokalnej w społeczeństwie polskim, a potem będziemy pytać o ten wymiar bardziej globalny, międzynarodowy naszej historii.
Niewątpliwie jest takie ożywienie i to widać. Ja oprócz tego, że jestem naukowcem, że jestem pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jestem również nauczycielem w liceum ogólnokształcącym w Lublinie i spotykam się na co dzień z młodzieżą. Więc to widać, że to zainteresowanie jest, że to zainteresowanie rzeczywiście w ciągu ostatnich lat szczególnie mamy ożywienie pewne wśród młodzieży zainteresowaniem historii. I to zarówno tej lokalnej, jak też historii narodowej. Dlaczego? No chyba głównie dlatego, że mamy do czego się odwołać, że nasza historia to bohaterowie. My chcemy rozmawiać o II wojnie światowej. Dlaczego? Bo możemy rozmawiać o Pileckim, który poszedł do Auschwitz, aby tam tworzyć komórkę konspiracyjną. Możemy rozmawiać o Karskim, który wydostał się z okupowanego kraju, spotkał się z najważniejszymi osobami tego świata i prosił o pomoc dla okupowanej Polski i o pomoc dla Żydów. Próbował w jakiś sposób ratować tych, którzy jeszcze żyli w roku 1943 na terenie okupowanej Polski. My się odwołujemy oczywiście do tego, co się działo, bo mamy wielu bohaterów. Tak? Oprócz tego, że znajdowały się oczywiście osoby, które podjęły współpracę z okupantem, to przede wszystkim mamy przykłady bohaterów. Co więcej, ten okupant był człowiekiem obcym. To był Niemiec, to był z reguły Sowieta, czyli gdzieś Rosjanin, czy jakiś inny, prawda, naród pochodzący ze Związku Sowieckiego. Ale wystarczy kupić sobie książki w Niemczech, chociażby książeczki dla dzieci o historii. Ja chętnie takie rzeczy kupuję, oglądam, z dziećmi też czytam i przeglądam. Cóż tam znajdujemy? Mam taką książkę w domu, kupioną w tym roku w Niemczech, pokazującą historię świata. No powiedzmy, że w najważniejszych momentach to jest jedno miasto, czy można powiedzieć jeden plac, jedna wioska i w czasach oczywiście przed rewolucją neolityczną, potem jest rewolucja neolityczna, czasy rzymskie, potem wikingowie. No i potem czasy średnie. I oczywiście największe wojny, jakie wybuchają na tych kartach, to jest XVII wiek. Nie wiem, co tam się dzieje. Wszyscy się biją ze sobą, tak? Pali się tam, no nie wiadomo, co się dzieje. To jest oczywiście wojna 30-letnia, którą Niemcy bardzo przeżyły. Ale potem mamy wiek XIX, pierwsza połowa XIX wieku, druga połowa XIX wieku i mamy czasy współczesne. Nie ma ani pierwszej wojny, ani drugiej. To ja się pytam, czy dla Niemców pierwsza i druga wojna światowa to są tak nieistotne kwestie, o których oni w ogóle nie będą uczyć? No nie ma czegoś takiego, po prostu przeskakujemy z XIX wieku do czasów współczesnych. Otwieramy inną książkę, też dla dzieci, piękne obrazki. Tam też jest jedno miasto pokazane i jedno mieszkanie. I ta książka opowiada o wieku XX. No to spodziewamy się, że no, w wieku XX, no to trudno ominąć, tak? Jest rok 1911, tutaj jest pierwsze opowiadanie. Potem jest rok 1933, kiedy dochodzą do władzy naziści. A potem jest rok 1945, jest już po II wojnie światowej. Czyli tak, ani pierwszej nie ma, ani drugiej nie ma, tak? Potem są lata 60., 70., 80. i czasy współczesne.
No, tak to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku, a mianowicie o budowaniu dumy narodowej. Pan o tym bardzo dużo mówił. Ja dopytywałem, czy można to oprzeć, czy można tego nie oprzeć o prawdę. Nie zadałem tego pytania tak bezpośrednio, ale pojawiło się słowo prawda. I potem pan przeszedł do tego właściwego pryzmatu spojrzenia na historię. Czy taki pryzmat jest właściwy, jeżeli chodzi o budowanie dumy narodowej, kształtowanie świadomości historycznej swojego narodu, pomijając kwestie nie jakichś uchybień, prawda, wynikających z kontekstu życia czy wydarzeń, ale przemyślanych, świadomych działań, tak jak pierwsza i druga wojna światowa z perspektywy Niemiec.
W Polsce przez ostatnie lata mamy, można powiedzieć, do czynienia z pewną planową, świadomą na pewno, polityką historyczną państwa. Państwo jest odpowiedzialne. Władze państwowe są odpowiedzialne za pewne działania w kraju. Takim działaniem jest chociażby edukacja. My już nie pamiętamy, ale to nie jest tak, że zamieszanie w edukacji przyniosła dopiero reforma Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście ona była radykalna, dlatego że wracała do klasycznego nauczania w Polsce, do 8-letniej podstawówki, do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, najogólniej mówiąc, czy najkrócej.
Tak.
Natomiast jeżeli chodzi o poprzednią reformę, którą wprowadziła Platforma Obywatelska, to była reforma w samym programie nauczania. I ten program ułożono w ten sposób, że zaczynał się w pierwszej klasie gimnazjum, a kończył się na koniec pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. Co więcej, w tym programie zrezygnowano z klasycznego nauczania w klasie drugiej i trzeciej liceum, bo wtedy były licea trzyletnie, jeszcze ostatnie roczniki te licea będą kończyły. I w drugiej klasie wprowadzono przedmioty uzupełniające. Na przykład takim przedmiotem uzupełniającym jest przedmiot historia i społeczeństwo. Czyli z 2 godzin historii i 1 godziny wiedzy o społeczeństwie zrobiono 2 godziny historii i społeczeństwa. I nazwano to przedmiotem uzupełniającym, który miał być prowadzony w formie pewnych ścieżek, takich edukacyjnych, tematycznych. 4 są takie do wyboru. W związku z tym, jeżeli uczniowie uczyli się klasycznie historii, to uczyli się zaczynając od pierwszej klasy gimnazjalnej, kończąc na pierwszej klasie licealnej i tylko raz tak naprawdę poznawali cały cykl historyczny, można powiedzieć, że w wieku dość młodym, ponieważ jeśli uczyli się w wieku 20, no to byli w pierwszej klasie liceum, teraz ten wiek 20, po II wojnie światowej, będą omawiali w 4 klasie liceum. Zupełnie inna jest percepcja 19-latka, a inna 16-latka. To był pewien plan Platformy Obywatelskiej, który został wprowadzony. Początkowo były protesty. No jak można tak historię potraktować, prawda, że historia jest społeczeństwo? Mówiono, że oczywiście trzeba uczniów w jakiś sposób ukierunkowywać, już przygotowując do studiów. Ale oczywiście każdy z nas, wybierając kierunek studiów, on się wykształci w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę ogólną z poszczególnych zakresów, jakby chociażby z historii, to jest jedyny raz prawdopodobnie w życiu. Dalej tej historii będą się uczyli już tylko ci, którzy ją będą uprawiać, czyli studenci historii, pozostali studenci nie będą mieli do czynienia na tym poziomie. Można by się było spytać, to był pierwszy krok. Jaki był w zamyśle krok następny? Czyli w którym kierunku poszłaby dalej reforma edukacji, gdyby dalej Platforma Obywatelska była za tą edukację odpowiedzialną? No, na początku wprowadzono, że historia jest przedmiotem uzupełniającym i okrojono tą historię, tak, sprowadzając gdzieś zupełnie na manowce nauczania. Co więcej, pewne treści, one zostały już tylko na poziomie rozszerzonym. Proste rzeczy, które mogę podać przykłady z podstawy programowej, w poprzedniej podstawie programowej o opozycji w Polsce, politycznej opozycji, na przykład w wolnych związkach zawodowych, które tworzone były czy na Śląsku, czy na Wybrzeżu przed Solidarnością, uczono tylko i wyłącznie wąską grupę uczniów, którzy mieli zamiar zdawać historię na maturze. Natomiast cała reszta nie miała o tym, nie była o tym uczona. Dzisiaj o tym będziemy mówili zarówno w szkole podstawowej, że nie jest tak, że Solidarność powstała deus ex machina, tak, w roku 80, tylko że były te formy oporu, które Polacy, można powiedzieć, tworzyli właśnie tutaj w tej Polsce Ludowej. I będziemy mówili również o tym drugi raz w liceum ogólnokształcącym, gdzie nie tylko będziemy poznawali fakty, ale będziemy również z uczniami oceniali pewne postawy, bo tym się zasadniczo różni, można by powiedzieć, to prowadzenie historii w liceum od podstawówki, że na poziomie liceum możemy się pokusić również o ocenę. I to nie jest tak, że jak wcześniej mówiono, że powtarzając historię, uczniowie są znudzeni, prawda, że ten spiralny układ jest zły, bo oni raz omawiali pewne dzieje w podstawówce, a potem drugi raz w liceum. Przecież różnica 4 lat, tak, między klasą 8 a 4 klasą liceum ogólnokształcącym, czyli między wiekiem lat 15 a lat 19, jest ogromna wśród młodzieży.
Współczesna polityka historyczna, dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w naszym studium. Wyszliśmy o kształtowaniu tej dumy narodowej, gdzie książki, podręczniki, które pan prześledził, naszych sąsiadów Niemców, pomijają pierwszą, drugą wojnę światową. Pytanie brzmiało tak, może przypomnę bardziej dosadnie. Czy to jest właściwe uczenie historii? Czy to jest właściwe kształtowanie dumy narodowej? Czy można budować dumę narodową? A mamy, stwierdzę, że jeżeli Niemcy tak robią, pomijając, jeżeli nasi sąsiedzi Ukraińcy tak robią, pomijając prawdę i fakty o UPA i banderze, to czy można budować dumę narodową w oparciu o zakłamanie historyczne?
Oczywiście, ja tutaj mówiłem...
Wszystko można. Tak.
Ja mówiłem tutaj o przykładzie książeczek dla dzieci. Tak, to nie były podręczniki. W podręcznikach nie da się takich kwestii ominąć. Natomiast te książeczki też dają pewien obraz, tak, no bo to rodzice czytają te książeczki, czy oglądają razem z dziećmi. Albo te dzieci same oglądają te książeczki. Więc można powiedzieć, że to jest pierwszy obraz. Ten pierwszy obraz historii jest w ogóle najważniejszy tak naprawdę, bo dzieci zapamiętują pierwsze informacje od swoich, można powiedzieć, nauczycieli już z przedszkola czy z klas 1-3. To są bardzo ważne informacje, które potem pozostają bardzo często na całe życie, te odniesienia, tak, czy z klasy 4 podstawki. Potem rozszerzamy, ale już w oparciu o punkty, można powiedzieć, takie odniesienia. Oczywiście mają problem te kraje, które są sprawcami nieszczęść na przykład dla innych, tak? Ale no trudno, żebyśmy my się martwili o odpowiedzialność za te kraje. Natomiast nie możemy też nie prowadzić własnej polityki historycznej. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że oto w jakiś sposób, nie wiem, wiążemy się z tym nieszczęściem Niemców, że oni musieli tak ciężko walczyć i ponosić takie ogromne straty na wschodzie. Ja niestety kpię, ale tak to wyglądało jeszcze kilka lat temu, kiedy Platforma Obywatelska była odpowiedzialna chociażby za telewizję polską, gdzie w telewizji za nasze pieniądze, w telewizji publicznej, emitowano film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Film, który pokazywał nie tylko wojnę z perspektywy Niemców, tak jak oni biedni tam cierpieli, ale wręcz ukazywał nieprawdziwe fakty dotyczące historii chociażby Armii Krajowej, która została przedstawiona jako ci, którzy byli antysemitami, tak, w jakiś sposób działali przeciwko Żydom. I to w naszej telewizji, jeżeli tak to miało wyglądać, to nie tylko był brak polskiej polityki historycznej, ale my przyjmowaliśmy politykę historyczną tak naprawdę innego kraju i emanowaliśmy tym, przekazywaliśmy to polskim obywatelom za nasze pieniądze.
Bardzo gorąco dziękuję za takie wytłumaczenie, ponieważ no tutaj w rozmowach niedokończonych uczymy się pewnego spojrzenia i argumentacji, która pozwala nam lepiej rozumieć rzeczywistość. A rozmawiamy o współczesnej polityce historycznej. Ożywienie w tym umiłowaniu historii lokalnej, historii własnej rodziny, własnego miejsca zamieszkania. Teraz mieliśmy przejść do tej historii narodowej. Moje pytanie brzmi, które daty pańskim zdaniem z historii naszej ojczyzny i które wydarzenia są po prostu podstawą, tabliczką mnożenia, dekalogiem Polaka, a które wydarzenia wymagają promocji na arenie międzynarodowej, bo rozmawiam o współczesnej polityce historycznej. Wtedy przejdziemy do rozmów z naszymi odbiorcami, radiosłuchaczami i telewidzami.
Są takie wydarzenia, które zdecydowały o miejscu narodu polskiego w dzisiejszym świecie. Takim oczywiście wydarzeniem, pierwszym wydarzeniem, które wszyscy znają, to jest oczywiście decyzja Mieszka, że przyjmie chrzest i przyjmie ten chrzest w obrządku łacińskim. Można powiedzieć, że w ten sposób zostaliśmy związani z kulturą zachodnioeuropejską. I tworzyliśmy tą kulturę zachodnioeuropejską i stworzyliśmy bardzo silny kraj razem z Wielkim Księstwem Litewskim. Można by powiedzieć, że trzy takie ogromne tutaj narody tej części Europy, Polacy, Litwini, Rusini, ale również z innymi narodami. Utworzyliśmy Rzeczpospolitą. Rzeczpospolitą, w której gdyby przetrwała, to byśmy się dzisiaj chlubili, byłby to punkt odniesienia, że w tej Rzeczpospolitej panowała demokracja. Demokracja co prawda szlachecka, ale każdy szlachcic mógł zdecydować czy współdecydować o tym, kto będzie królem w Rzeczypospolitej. Widzimy też, że ta demokracja miała oczywiście swoje słabości, tak jak i współczesna ma też swoje słabości.
Tak jak i rzymska.
Ale jednak ta Rzeczpospolita nie rozleciała się wewnętrznie, tylko trzeba było trzech aktów, trzech najpotężniejszych państw, które nie miały wcale demokracji, tylko miały despotyzm oświecony w XVIII wieku. Były to Prusy, było to państwo habsburskie i była to Rosja. I te trzy państwa dogadały się i potrzebowały kilkudziesięciu lat, żeby tą Rzeczpospolitą rozebrać w trzech aktach. Polacy się na to nie godzili, a szczytem, można by powiedzieć, tej kultury demokratycznej Rzeczypospolitej było to, że jako pierwsi przyjęliśmy ustawę zasadniczą, czyli konstytucję jako pierwsi w Europie. Nikt inny tego wcześniej przed nami nie dokonał. I nie wyglądało to też tak, że Deus ex machina, oto Polacy się zebrali i pomyśleli, może byśmy tak konstytucję uchwalili, tylko były to wieloletnie, długoletnie, czy też można powiedzieć wiekowe doświadczenia demokracji szlacheckiej i poczucia, że tymi, którzy są decydentami w tym kraju, to są tak naprawdę, dzisiaj byśmy powiedzieli, obywatele, wtedy mieszkańcy, czyli szlachta, która decydowała czy współdecydowała o tym państwie. I potem mamy wiek XIX.
Wejdę tutaj, rok milenijny 1966 i rok 1050-lecia chrztu 2016 wyraził, odświeżył tę naszą świadomość historyczną, jeżeli chodzi o przynależność do Kościoła katolickiego, pańskim zdaniem?
Oczywiście. Myślę, że my nie zdajemy sobie na co dzień sprawy z tego, jak to był doniosły moment, że Mieszko zdecydował przyjąć chrzest i to chrzest w obrządku łacińskim. Ale gdybyśmy chcieli o tym porozmawiać, to oczywiście tutaj wskazalibyśmy, że gdyby nie ten chrzest, trudno powiedzieć, jak nasze losy by się potoczyły. Były takie plemiona słowiańskie, które broniły się przed chrystianizacją, mieszkające między Łapą a Bugiem. Dzisiaj tam nie ma Słowian, tam są Germani. Oni zostali schrystianizowani, ale jednocześnie zostali zgermanizowani. Co więcej, Polska stworzyła bardzo silny aparat państwowy taki, który doprowadził do związku w przyszłości z Litwą i do stworzenia tutaj bardzo silnego, prężnie działającego państwa, które było w stanie się oprzeć największym potęgom ówczesnego świata, bo nie tylko zakusą Moskwy, ale również Imperium Tureckiemu. Imperium Tureckie traktowało bardzo poważnie Rzeczpospolitą i nawet nie miało zamiaru podboju całej Rzeczpospolitej, tak? Można powiedzieć, że byliśmy największym państwem w tej części Europy. No i przede wszystkim sam katolicyzm, samo chrześcijaństwo. Tak naprawdę ten katolicyzm był dla nas spoiwem. Teraz obchodzimy rocznicę powstań śląskich. Myśmy chcieli się zastanowić, jak to możliwe, że mieszkańcy Śląska zachowali swoją tradycję polskości od średniowiecza, bo Śląsk ostatnim razem należał do Polski w 1306 roku za czasów Pacławów czeskich, a potem dopiero sieroci mieszkańcy zaczęli walczyć o przynależność tego Śląska po I wojnie światowej, czyli minęło powiedzmy 600 lat, a oni zachowali swoją polskość. To było możliwe właśnie dzięki przywiązaniu do wiary katolickiej. Oni byli tam stałymi mieszkańcami i oni, można powiedzieć, że spotykali się, bawili się, żenili właśnie wśród tych, którzy byli pochodzenia polskiego, którzy byli wyznania katolickiego. Kościół był dla nich takim punktem odniesienia narodowym i oni czuli się silniej związani z innymi Polakami, katolikami, z którymi nie mieszkali w jednym kraju powiedzmy 600 lat, tak? Czyli nawet ich pradziadowie nie mieszkali razem i sięgnęli po najpierw broń, potem w plebiscycie zagłosowali za Polską właśnie na początku, czy po I wojnie światowej i na początku tworzenia się II Rzeczypospolitej. Dzisiaj do tego przykładu właśnie odnosimy się, do przykładu tych właśnie Polaków na Śląsku, którzy zdecydowali o polskości Górnego Śląska w trzech powstaniach śląskich i w plebiscycie w roku 1921.
O polskości, czyli też o katolickości?
Tak można powiedzieć. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że każdy Polak to katolik, bo na przykład mamy parę procent Żydów przed II wojną światową, którzy mówią o sobie bardzo często, że są Polakami. Natomiast nadal są wyznania mojżeszowego. Ale jednak jako narodowość podają polską, podają język polski. Również nie możemy o tym zapominać, że ci wszyscy zginęli tak naprawdę zamordowani przez Niemców. Również ci Żydzi, którzy o sobie mówili, że są Polakami i tworzyli tak naprawdę polską kulturę. Trudno sobie wyobrazić na przykład historiografię polską bez Żydów czy bez tych, którzy byli pochodzenia żydowskiego, bo to są tak ważne nazwiska i tak ważne prace w historiografii polskiej tak naprawdę, o historii polskiej, że no, to byłaby ogromna, niepowetowana strata, gdybyśmy takich profesorów nie mieli.
966, konsekwencje chrztu Polski, też to pytanie o tysiąclecie, które przygotowane przez już za niedługo beatyfikowanego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, 1050-lecie, które jeszcze pamiętamy, to myślę ważna data, ważne wydarzenia i ważne konsekwencje, które należy zapisać i zatroszczyć się o nie we współczesnej polityce historycznej. Za chwileczkę kolejne. Ja zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów. 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 448, 56 657 0013 lub 657 0014 to telefony dla słuchaczy i widzów spoza granic naszej ojczyzny. Przypomnijmy, współczesna polityka historyczna, dr Robert Derewenda, historyk KUL albo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pytając polskość, katolickość, nie pytałem oczywiście o to, czy ta katolickość to państwo wyznaniowe, bo nigdy takim nie byliśmy i nie zamierzamy tworzyć państwa wyznaniowego. Ale ja tak delikatnie wrócę. Jeżeli takim ważnym wydarzeniem w naszej historii, tradycji naszego narodu i tradycji budowania naszej państwowości stanowi chrzest 966 roku, to nasze godło, orzeł w koronie zwieńczony krzyżem powinien być, czy nie?
Oczywiście tutaj myślę, że te rozmowy między heraldykami trwają już od wielu lat. Przede wszystkim korona zamknięta, która jest symbolem niezależności, suwerenności. Natomiast krzyża nie ma się co wstydzić. To jest nasza tożsamość narodowa, tak? Tożsamość, którą wybudowaliśmy, można powiedzieć, krwią. W XIX wieku, kiedy walczyliśmy o polskość naszych ziem, walczyliśmy z zaborcą, który doskonale wiedział, że punktem odniesienia, czy można by powiedzieć tym pierwiastkiem kulturotwórczym, jest tak naprawdę Kościół katolicki. Po każdym z powstań niszczono Kościół katolicki. Po powstaniu listopadowym skasowano wiele kościołów, zakonów. Kościół grecko-katolicki włączono do cerkwi na ziemiach zabranych, czyli na wschód od Bugu. Po powstaniu styczniowym podobne represje zaczęły spotykać Kościół katolicki na ziemiach kongresówki. Czyli można powiedzieć, że już sam zaborca rozumiał doskonale. Kulturkampf, jeżeli sobie przypomnimy, no to Kulturkampf to nic innego jak walka o kulturę w wydaniu niemieckim. To znaczy walka o kulturę, czyli walka tak naprawdę z polskością i z katolickością. Bo
walczyli protestanci.
Jeden pierwiastek z drugim się ściśle wiązał, a tutaj walczyli właśnie z nami protestanci niemieccy. No i oczywiście dwudziestolecie międzywojenne, kiedy wychowujemy się właśnie w tej kulturze katolickiej. I cóż się dzieje w czasie II wojny światowej? Chyba jako jedyny naród okupowany, w żaden sposób nie zgodziliśmy się na współpracę z Niemcami w Holokauście Żydów. Oczywiście pojedyncze przypadki znajdziemy, ale nie powstała żadna polska organizacja, a Niemcy bardzo chcieli, aby Polacy wystąpili przeciwko Żydom. Chcieliby się podzielić odpowiedzialnością w tamtym czasie już, prawda, za mordowanie Żydów. Ale myśmy tego nie zrobili. Czyli ten katolicyzm powodował, że rzeczywiście mieliśmy bardzo silne poczucie moralne. Myślę, że to poczucie moralne też mieliśmy przed wybuchem II wojny światowej, bo przecież Hitler nas zachęcał do współpracy. Stawiał nam pewne żądania. Gdybyśmy może się na nie zgodzili, może jako wasale, jako satelici, razem z Hitlerem byśmy walczyli, a nie przeciwko niemu. Ale nie wchodziło to w grę.
Pytaliśmy, panie doktorze, o datę. Wiem, że czeka rozmówca. 1410, 1683, 1920, 1989. Który jeszcze rok? Jaka data?
Myślę, że wszystkie te daty. Myślę, że wszystkie te daty, ale można byłoby wskazać jeszcze więcej. Oczywiście pewne daty to chwała, tak? Czy zwycięstwo pod Grunwaldem, jak ojciec tutaj wymienił, czy wielkie zwycięstwo pod Wiedniem, czy zwycięstwo nad bolszewikami w roku 1920, czy też wreszcie ta transformacja lat 89-91. Ale przede wszystkim Polska ma też pewną rolę dziejową. Ja rozmawiam bardzo chętnie z ludźmi gdzieś z dalekich krajów, choćby teraz mam takiego kolegę Antonio z Wenezueli, którego pytałem, czy on się uczy o historii Polski. No mówi, że jasne, oczywiście, Druga wojna światowa, Solidarność, tak? To są bardzo ważne momenty. No, ta Druga wojna światowa rozpoczęła się właśnie od Polski, a to dlatego, że Polska jako pierwsza zawalczyła o wolność, walcząc z nazistowskimi Niemcami. Ja bym powiedział, że karą dla Związku Radzieckiego to, że nas ujarzmił po II wojnie światowej, było to, że Polska, można powiedzieć, przeniosła pewien wirus, czy też zaraziła tym wirusem wolności inne kraje w bloku wschodnim. Bo tak naprawdę pośrednio to Solidarność doprowadziła do rozpadu Związku Sowieckiego, dlatego że to ona jako pierwsza zrobiła wyłom. Ale na czym oparła się Solidarność, ten szeroki 10-milionowy ruch? No oparła się oczywiście na wierze katolickiej. Czyj portret wisiał na bramie stoczniowej? Wisiał portret papieża. To były bardzo ważne odniesienia. To była ogromna siła dla tych strajkujących.
1410, 1683, 1920, 1989. Rola Kościoła, rola Matki Bożej jako królowej Polski. Myślę, że tutaj moglibyśmy rozpocząć przynajmniej dwugodzinny wykład.
Chrześcijaństwo daje odwagę, odwagę wewnętrzną. Przecież...
Panie doktorze, mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
O, jak się cieszę, Boże, całym mym skromnym sercem polskim i nauczycielską duszą kłaniam się Państwu, kłaniam się bardzo nisko i jestem wiejską nauczycielką i proszę mnie posłuchać i pozwolić mówić, bo ja wydzwaniam i nigdy nie mogę się dodzwonić. Mam na imię Maria, mieszkam w Laskowicach koło Wrocławia. Nazwę Laskowice sobie wywalczyłam, bo to słowiańska. I proszę sobie wyobrazić, ja w czasie komuny uczyłam historii, ale jak mogłam na lekcje nie zapraszać miejscowych bohaterów? Przecież miałam powstańca z Oświęcimia, panią z Ravensbrück, miałam żołnierzy spod Monte Cassino i spod Lenino, miałam powstańcu warszawskiego i wielkopolskiego, a wiemy, że powstanie wielkopolskie było jedyne zwycięskie. I proszę sobie wyobrazić, ja tylko jedną taką króciutką lekcję przedstawię, bardzo krótko. Na przykład podyktowałam w klasie Katyń, polskich bohaterów cmentarz. Opowiedziałam i powiedziałam tak, aby się bronić, bo ja wiedziałam, że polecę, jeśli powiem tak, jak oni chcieli. Część Polaków mówi, że to wymordowali Niemcy, ale większa część mówi, że to wymordowali Rosjanie. Wstaje mój gość, a był piekarz z Bowidowiec i mówi tak, ja wam, dzieci polskie, powiem prawdę, moją jednostkę zatrzymali Rosjanie, kazali nam pokazać ręce, jak były spracowane, kazali iść do domu, ale jak były zadbane, zabrali ich do Katynia i wymordowali. Tak się ucieszyłam, że ten człowiek mnie wybawił. I proszę sobie jeszcze tylko jeden przykład, ponieważ mnie tu bardzo na wsi ufali ludzie, bo my jesteśmy ze Złotnik. Naszym proboszczem był ksiądz Dorożyński, ale wikary nie byli kto, tylko ksiądz Tokarczuk, późniejszy arcybiskup w Złotnikach, które dzisiaj są pod panowaniem ukraińskim. I proszę wyobrazić, przyszedł do mnie pan Wyroce, sąsiad mój ze Złotnik i tu mieszka i mówi, proszę panią, podobno we Wrocławiu jest Polak, który mówi, że wypędzi ruskich z Polski, zlikwiduje komuny i zaprowadzi demokrację. A ja należałam do Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i często byłam zapraszana do Wrocławia. Jeździłam pociągiem, bo wtedy nie było tak pojazdów jak teraz. Dobrze, już jadę. Pojechałam do Wrocławia, znalazłam tam, gdzie ci ludzie spotkali się z bardzo ważnym Polakiem. I wchodzę, usiadłam samego tylu, pytam się najbliższej pani, mówię, proszę panią, jak ten pan się nazywa? A ona mówi, proszę panią, to Kornel Morawiecki. O Boże, wyciągnęłam karteczkę, zapisałam sobie, bo wiedziałam, że będą mnie pytać. I tak samo było. Ale jak ja weszłam, proszę sobie wyobrazić, mówię, panie premierze, ja tak w tej chwili mówię, ten ojciec pański podszedł do mnie i podał mnie wiejskiej nauczycielce rękę. I proszę, ja proszę ojca czcigodnego, oby ojciec żył 200 lat i pan profesor 250 za to, że pozwoliliście mnie mówić. Ja bym mogła mówić dużo, bo to, co pan profesor mówi, to święta prawda. To zależy od nauczycieli. Przecież ja zapraszałam na lekcje. To, co oni mówili, to ja tego nie powiedziałam, jak na przykład pani więźniarka z Ravensbrück o doświadczeniach. I ja bardzo proszę nauczycieli, zapraszajcie miejscowych bohaterów, bo w każdej wsi są tacy, tak jak ja tu miałam. Mnie władze nie przeszkadzały, mnie przeszkadzało grono. To się przyznam i jeśli ktoś teraz mnie słyszy, wstydziliby się, bo jak oni zabronili mnie podchodzić, powiedzmy, do mikrofonu albo zamykali mi mikrofon, jak było spotkanie, jak były te apele i kazali prowadzić, powiedzmy, tylko jeszcze jeden przykład.
Prosimy pani Mario.
Dziękuję. Kazali prowadzić nam apele oczywiście o powstaniu, o tym rosyjskim, o tych, przepraszam, chciałam brzydko się wyrazić, ale ja poprosiłam oczywiście rodziców i uczniowie stali, nauczyłam ich o odzyskaniu niepodległości, a nie o rewolucji październikowej. Przychodzę do pokoju nauczycielskiego, bo w takiej dużej sali uczniowie krzyczeli, to jest naturalne. I mówię, słuchajcie państwo, pozwólcie mi doprowadzić do spokoju. Jak pani sobie przygotowała taką lekcję, to niech sobie pani prowadzi. Ja mi pomyślałam, wyszła tylko jedna pani. Pani Ziemiańska, powtarzam nazwisko, bo jestem jej bardzo wdzięczna, uczyła rosyjskiego. I ja przychodzę przed klasę i mówię, patrzę krzyk I co jej jakiś garczek kucharki pewno zapomniały. Wzięłam ten garczek, zaczęłam walić. Cisza. Uczniowie pomyśleli, że zwariowała. Ja mówię, jeśli choć troszkę czujecie się dziećmi polskimi, to będzie spokój i poprowadzimy. I tak się stało. Moi uczniowie zawsze mnie słuchali. A jak było, ale za to oczywiście grono napisało na mnie. Część grona, nie cały.
Pani Mario, gorąco dziękujemy za to świadectwo i za ten przykład nauczyciela, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, niezłomnego. Dziękuję, pani Mario. Prosimy, pan doktor.
Ja oczywiście mógłbym słuchać też godzinami takiego nauczyciela, także bardzo pani dziękuję za ten głos. Nauczyciele stanęli na wysokości zadania w okresie Polski Ludowej i myśmy przetrwali właśnie dzięki temu, że jedno, można powiedzieć, było oficjalnie, tak, a zupełnie inne życie było nieoficjalne. I takich przykładów nauczycieli historii myślę, że znaleźlibyśmy więcej. Oczywiście to byli bardzo odważni ludzie. Trzeba było sobie zdawać z tego sprawę, że nawet jeśli ich nie wyrzucono z pracy, to oni nie mogli odnieść jakiejś kariery, powiedzmy, nauczycielskiej, zostać dyrektorem szkoły, tak? No oni się poświęcali, co tu dużo mówić. Nie mogli liczyć się ze zrozumieniem chociażby właśnie grona pedagogicznego, bardzo często dyrekcji. I oczywiście też pewnie znajdowali się odważni ludzie, którzy byli w stanie wesprzeć chociażby inni nauczyciele. Ale i dzisiaj nie jest wcale łatwo, dlatego że mówienie z podniesionym czołem o polskiej historii, nazywanie spraw po imieniu, też bardzo wiele wymaga, tak? I trzeba mówić oczywiście tak, jak było w czasach ruchu Solidarności, ale też jak tworzyła się Druga Rzeczpospolita. To są dzieje najnowsze, często bardzo trudne, ale musimy też patrzeć, można powiedzieć, no, z prawdą na te dzieje, które za nami, które rzeczywiście wykuły tą suwerenność czy tą sytuację, w której dzisiaj się znajdujemy.
Odwoływał się pan do poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Od 5 lat jest zmiana rządów. Tamte czasy oceniał pan w sposób taki bardzo negatywny, jeżeli chodzi o kształtowanie współczesnej, ówczesnej polityki historycznej. Co pańskim zdaniem zmieniło się teraz? Czym może Polska i my Polacy poszczycić się, jeżeli chodzi o kształtowanie naszej dumy narodowej, informowanie innych narodów, innych państw, społeczeństw o tym, kim są Polacy i na czym, czym wyróżnia się nasza historia?
Ja myślę, że jedną z przyczyn, ja nie mam takich instrumentów badawczych, ale tak mi się wydaje, patrząc z mojego warsztatu historycznego, jedną z przyczyn, która na pewno dołożyła się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji, było właśnie oczekiwanie zmiany tego kursu historycznego. Polacy mieli dosyć, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy poszli głosować właśnie na Prawo i Sprawiedliwość. Mieli dosyć prowadzenia, czy braku prowadzenia polskiej polityki historycznej i można by powiedzieć depresjonowania roli narodu polskiego tak naprawdę. Dla młodzieży nie jest czymś imponującym, że oni mogą wyjechać za granicę albo że mogą mówić językiem angielskim. To oczywiście dla starszych pokoleń było czymś nobilitującym, tak, że mogli wyjechać na zachód, że mogli wyjechać bez paszportu. Młodzi ludzie są wychowani w innym świecie. Dla nich jest to sprawa naturalna. Dla nich bardzo ważnym jest to, żeby oni wyjeżdżając na zachód czuli, że są równorzędnymi obywatelami, to znaczy mieli podobne pieniądze, to znaczy chodzi mi o to, że stać ich na tyle, na ile stać na przykład te inne narody. Mało tego, że mogą pracować w swoim kraju, że mogą z dumą mówić o tym kraju, że inni odnoszą się z szacunkiem również do nas. Także myślę, że młodzi zupełnie inaczej dzisiaj patrzą.
Warsztat odpowiedniej wiedzy, informacji na temat historii swojego narodu, który wynieśli ze szkoły, z dostępu do wiedzy?
Ja myślę, że tak, dlatego że jednak to spojrzenie, współczesne spojrzenie na historię wydobywa, można powiedzieć wręcz z odmętów niewiedzy bardzo często, tych polskich bohaterów. Przykładem takim koronnym jest choćby Witold Pilecki, o którym po prostu w PRL-u nie mówiono. Tak? Innym przykładem jest generał Nil. To są ludzie, którzy ginęli po II wojnie światowej, mordowani przez komunistów. Ci, którzy prowadzili władzę właśnie w czasach komunistycznych, również sięgali po tą władzę potem w okresie III Rzeczypospolitej. Teraz to są już bardziej marginalne partie, ale to, co nas może zgubić często, to pewne malkontenstwo. Czyli z jednej strony rzeczywiście mamy zmianę polityki historycznej. Widzimy, że Polska prowadzi świadomą politykę historyczną, zarówno w samym kraju, jak też na zewnątrz. I widzimy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale widzimy też działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, choćby wykupywanie różnego rodzaju polskich dóbr narodowych, odkupienie, nie wiem, kolekcji czartoryskich, czy też wykupywanie też na arenie międzynarodowej pewnych kolekcji, wspieranie różnego rodzaju inicjatyw związanych oczywiście z budową polskiej tradycji i pamięci, nie wiem, budowa Muzeum Kresów Wschodnich, choćby w Lublinie, czy tych, którzy byli wywożeni na wschód w Białymstoku, czy inne przykłady, choćby odnowa Westerplatte i budowa tam muzeum. Mamy wiele tego typu działań, a tak naprawdę w pierwszych latach III Rzeczpospolitej no można by szukać przykładów, ale tych przykładów nie ma. Przecież nie od razu po 1989 roku wybudowano Muzeum Powstania Warszawskiego, do którego no dzisiaj po prostu są tłumy, tak, kolejki do tego muzeum. Jest mnóstwo wolontariuszy spośród młodych ludzi. Muzeum nawet na Majdanku, proszę Państwa, w tamtym roku zanotowało największy poziom odwiedzających, tak, w ciągu ostatnich lat, więc to zainteresowanie historią rzeczywiście zostało wzbudzone. Ale musimy uważać, ponieważ to nie jest sprawa dana raz na zawsze. Jeśli zmieni się sytuacja polityczna, jeśli, nie daj Bóg, dla mnie historyka, tak, znów znaleźliby się tacy ludzie u władzy, którzy widzieliby, że ta historia tak naprawdę, no to może powinna być wspólna, może powinniśmy napisać wspólny podręcznik polsko-niemiecki, spojrzenia na II wojnę światową, a nie opierać się na podręcznikach polskich i niemieckim i porównywać pewne kwestie.
Europejski, prawda?
Albo jakiś europejski. Przecież mamy inne punkty odniesienia. Inaczej wyglądała wojna w 1939 roku w Polsce, a inaczej po wypowiedzeniu tej wojny przez Francję Niemcom, kiedy tam wojny praktycznie nie było, to była wojna siedziana, tak? Niemcy kpili z tego, jak Francuzi prowadzili wojnę w imieniu Polski w roku 1939, więc to jest zupełnie inne spojrzenie.
Wśród tych muzeów jest też Muzeum Historii Polski, które buduje, mury pną się do góry.
No tak,
zbieramy
to w ogóle
eksponaty w Toruniu opowiedziane słowami Jana Pawła II, więc no, dziękuję za te przykłady. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam, halo.
Nie będzie profan z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek Chmielewski. Chciałbym poruszyć temat takiej najnowszej historii, takiej na gorąco, jak to się mówi, historii, polityki historycznej. A nawet godzinę i pół temu była informacja w TVP Info, że prezydent Rosji Putin mówi, że język ukraiński nie jest taki jak rosyjski w tej chwili, dlatego że Polacy prowadzili polonizację Ukrainy tam od wielu, wielu lat. Czyli my znowu, Polacy, jesteśmy czemuś winni. Już nie wspomnę o tych gazetach niemieckich, które wypisują coraz jakieś bzdury na temat Polski i oskarżając nas oczywiście o Holokaust i o współpracę. Ale co najbardziej mnie uderza, to to, że na przykład ten w Auschwitz, Muzeum Auschwitz, dyrektor muzeum nie wpuszcza, nie pozwala wejść z polskimi flagami polskim patriotom, żeby tam oddać hołd pomordowanym ludziom w Auschwitz. Jak polski prezydent Andrzej Duda przeprasza lobby żydowskie za marzec 68. Albo wmawia nam, że mamy jakieś kropelkę krwi żydowską, że każdy z nas oczywiście. No to jest naprawdę przerażające i może pan doktor jako znawca historii da jakąś dobrą lekcję tym ludziom, żeby nie mówili takich po prostu fałszywych, nie fałszowali historii Polski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie Marku, prosimy.
Może zacznę od muzeum w Auschwitz. W Auschwitz zginął mój pradziadek. Nie wyobrażam sobie, gdybym chciał wejść z biało-czerwoną flagą, abym nie mógł tego uczynić. Obserwuję na co dzień wycieczki z Izraela w muzeum dawnego obozu koncentracyjnego, Konzentrationslager Lublin na Majdanku w Lublinie i tam oczywiście te wycieczki przychodzą ze swoimi flagami, z flagami Izraela, modlą się i to jest sprawą naturalną. Co więcej, Żydzi, którzy walczyli w getcie warszawskim w roku 1943 powiesili dwie flagi. Z jednej strony powiesili flagę z gwiazdą Dawida, ale powiesili też biało-czerwoną flagę, bo to byli polscy Żydzi. Oni mieszkali tutaj na tym terenie jako obywatele polscy, mieszkali tutaj od wieków. Oni czuli się również obywatelami państwa polskiego. Jeśli pisali o pomoc, to pisali do polskiego rządu, tak? To polscy emisariusze przewozili te informacje na zachód, to polska organizacja im pomagała, Żegota, to polskie państwo podziemne z nimi współpracowało, czy ich szkoliło do tego, żeby mogli walczyć z Niemcami. Natomiast jeśli chodzi o współczesną Polskę, no nie ma co tutaj ukrywać, że rzeczywiście jesteśmy, można by powiedzieć, spadkobiercami pewnej historii pierwszej Rzeczypospolitej. To znaczy na tych terenach, gdzie sięgała pierwsza Rzeczpospolita, to Rzeczpospolita polsko-rusko-litewska, ale zamieszkana również przez Żydów, zamieszkana przez Karaimów, zamieszkana przez Tatarów. Do tej pory przecież mieszkają na terenie chociażby Podlasia ludzie, którzy są potomkami tych Tatarów i którzy są wyznania islamskiego, mają nawet swoje meczety. Oni nigdy Rzeczypospolitej nie zdradzili. Występowali zawsze po stronie Rzeczypospolitej. Więc rzeczą naturalną jest, że jesteśmy spadkobiercami tej tradycji. I na przykład takie narody jak litewski, białoruski czy ukraiński w jakiś sposób są na pograniczu. Z jednej strony Białorusini i Ukraińcy są związani z pierwiastkiem rusko-bizantyjskim, ale z drugiej strony są również związani, choćby przez tą historię właśnie Rzeczypospolitej, z pierwiastkiem łacińskim. A jakie to są elementy tej kultury zachodniej? Chociażby przywiązanie do wolności, do demokracji, do wszystkiego tego, co jest związane oczywiście z kulturą zachodnioeuropejską. I to się w jakiś sposób tutaj przeplata. Trudno powiedzieć, jakie są w nas domieszki krwi, tak? Czy w jaki sposób tutaj można by powiedzieć nasze DNA wygląda. Ale na pewno jest tak, że kulturowo jesteśmy związani właśnie z tą kulturą pierwszej Rzeczypospolitej. I kardynał Wojtyła, a później Jan Paweł II bardzo często do tego nawiązywał. Było takie spotkanie, które wspominał świętej pamięci profesor Kłoczowski z Janem Pawłem II. To było spotkanie historyków dawnej, tej pierwszej Rzeczypospolitej. Byli to historycy z Polski, z Białorusi, z Ukrainy, z Litwy. I Jan Paweł II mówił im, że jak został wybrany na stolicę Piotrową, to pomodlił się w językach, w dawnych językach pierwszej Rzeczypospolitej, że on się poczuł spadkobiercą tej części europejskiej. I wiemy dobrze, że jego pragnieniem było odwiedzenie Litwy, Ukrainy, Związku Sowieckiego, czyli wszystkich tych terenów, do których również sięgał Kościół rzymskokatolicki i w którym również niósł Ewangelię.
No, Jan Paweł II miał tę świadomość, że jest papieżem słowiańskim.
Dokładnie tak. On wiedział, że to jest sytuacja wyjątkowa, tak, i że on jako Słowianin ma do odegrania bardzo ważną rolę. Podobnie moglibyśmy spojrzeć na dzisiejszych europosłów, czy dzisiejsze osoby w Parlamencie Europejskim pochodzące z Polski. One nie mają tylko prezentować szeroko pojętej Europy, ale to jest szansa na to, żeby oni pokazali pewien pryzmat, pewne spojrzenie właśnie z naszego punktu widzenia, bo przecież trudno oczekiwać od Francuza, od Niemca, od Belga, żeby on miał podobne spojrzenie, dlatego że Francji bliżej było zdecydowanie przez cały okres dziejowy, przynajmniej od wieku XVII, XVIII, XIX czy XX, do Afryki, do Azji, do krajów kolonialnych, gdzie Francuzi tworzyli swoją politykę kolonialną, niż chociażby prawdopodobnie do Europy Środkowo-Wschodniej, która miała być strefą wpływów niemieckich czy rosyjskich.
Doktor Robert Derewenda, współczesna polityka historyczna. Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Podkarpacia.
Prosimy.
Ja chciałem troszeczkę rozpocząć inaczej. Mianowicie, panie doktorze, tytuł jest polityka historyczna, to się oczywiście kojarzy z polityką, czyli z gremium, które czymś steruje. Ja chciałem przypomnieć artykuł 73 Konstytucji. Każdemu zapewnia się wolność badań naukowych i to jest bez żadnego komentarza. A więc co to oznacza? To oznacza, że państwo nie ma prawa włączać się w badania naukowe. Wiadomo, że w naszej cywilizacji badania naukowe wyglądają w ten sposób, że musimy mieć potwierdzenie udowodnione z kilku źródeł. A więc nie jest to bajkopisarstwo. Natomiast dzisiaj mówił pan o tym, że niektóre kraje pomijają swoją historię. No tak, Polska też ma bardzo wstydliwą dziurę historyczną. To jest II wojna światowa i wzajemne relacje pomiędzy obywatelami Polski różnego pochodzenia. Głównie mi chodzi o środowiska żydowskie. I to, co zostało napisane przez ten okres, to jest w ogromnej większości napisali to historycy żydowscy. Kronikę czy getta warszawskiego, czy łódzkiego, pamiętniki Czarniakowa i tak dalej. Pisali również poematy jak Kacenelson. I to zostało wydane i w PRL-u właściwie i od tego czasu cicho. I ja wiem, że pan mi też nie odpowie, bo trzech polityków już mi nie odpowiedziała ani jednym słowem. dlaczego Polska dzisiejsza, podobno wolna, nie po prostu nie drukuje tych materiałów, które by zaprzeczały w zdecydowany sposób tym wszystkim paszkwilom, które redaguje się w Centrum Antypolskiej Propagandy przez Ergenkigów, Grabowskich, tam innych, prawda, łącznie z konferencjami w Paryżu. Przecież to jest coś potwornego, tym bardziej, że tamte publikacje nie mają żadnych źródeł, są po prostu fałszowane w przeciwieństwie do naszej cywilizacji. Więc tutaj uważam, że ta dziura w jakiś sposób, upominam się o to ze względów również tam osobistych, że moja rodzina była związana z takimi sprawami. Dlaczego polski rząd po pierwsze ingeruje, po drugie nie pozwala na gotowe materiały po prostu wziąć i przedrukować. Na przykład Kronika Getta Warszawskiego nie powinna być lekturą dla młodzieży maturalnej czy w średniej szkole. To jest przystępnym językiem pisana przez Rigenbluma i by ta młodzież by wiedziała, jak wyglądały tam. Ciekawe, że wstydliwie wszyscy się tego boją. Nikt nie chce tego po prostu przedłożyć.
Dziękujemy pani Janie. Akurat dziś stawia to pan to pytanie nie politykowi, ale historykowi, więc odpowiedź będzie udzielona nie przez polityka, ale przez historyka.
Tak, zacznę może od tej polityki historycznej. Oczywiście ja w swojej wypowiedzi w ogóle nie poruszałem kwestii badań naukowych, bo w pełni się z panem zgadzam. Badania naukowe są oczywiście wolne. Problem polega na tym, że dzisiaj są oczywiście te badania naukowe bardzo często finansowane, czyli państwo polskie jednak łoży pieniądze na różnego rodzaju granty naukowe. No i tutaj, jeżeli chodzi o badanie właśnie tych stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, no to można sięgnąć po tego typu pieniądze z różnych funduszy. Kolejna kwestia to jednak mimo wszystko ta polityka historyczna jest prowadzona, bo tak jak mówiłem na początku programu, państwo polskie jest odpowiedzialne chociażby za edukację, czyli decyduje o programie nauczania, tak, o podstawie programowej. I w nowej podstawie programowej na przykład poleca się wycieczki do miejsc pamięci, czego nie było nigdy w poprzedniej podstawie programowej. Poleca się również korzystanie z instytucji, takich jak na przykład ich oferty, tak jak chociażby Instytut Pamięci Narodowej, czy innych ośrodków, na przykład w Lublinie jest to ośrodek Bramy Grodzkiej, Teatr NN, gdzie na przykład chociażby rejestruje się czasy Holokaustu, tak, w jaki sposób ci Żydzi byli eksterminowani przez Niemców. Więc ta nowa podstawa programowa jest dobrze ułożona i ja jestem dumny z tego, że rzeczywiście jest pewna świadoma polityka historyczna w tym aspekcie, ale inne chociażby działania, no to działania również związane chociażby z muzealnictwem. Tutaj również podałem przykłady, tak, upamiętnienia, to też były dziury przecież. Nie mieliśmy Muzeum Kresów Wschodnich? No to przecież jest praktycznie połowa Polski, która została oddana po II wojnie światowej. Utracona ta połowa Polski. Czy Westerplatte, które no właściwie no, tragicznie wyglądało dotychczas. Także mamy też takie dziury, które są łatane. I jestem dumny, że jak słucham pana prezydenta współcześnie, to on właśnie mówi o historii Polski z punktu widzenia, można by powiedzieć Polaka, z punktu widzenia Polski, to znaczy jak ta historia faktycznie wyglądała. No nie możemy mówić o tym, że właściwie, nie wiem, II wojna światowa, nie wiemy dlaczego wybuchła, kto na kogo napadł i tak dalej. To są jasne fakty, tak? I nie możemy się godzić na pewne rzeczy. Jeśli są zakłamania, to automatycznie niemalże natychmiast państwo polskie tutaj reaguje.
Poszerzę troszeczkę pytanie pana Jana, wcześniej pana Marka. Historia, okazuje się, jest taką nutą czy kością wielkiego sporu i to sporu, jak słyszymy, wewnątrz obywateli, ale również na tej arenie międzynarodowej, gdzie historią gra się w polityce globalnej. To dosyć ostro wspomniany był tam prezydent Putin i też zresztą ostatnie spotkania w Oświęcimiu w Auschwitz też były potężną grą polityczną, czy też spotkanie w Jerozolimie. Więc to jest jedno pytanie. Drugie, takie na podsumowanie, to pan Jan pyta, dlaczego to nie jest drukowane. Chciałbym, by pan doktor to jakoś poszerzył, ponieważ nie wiem, czy my sobie uświadamiamy, że do 1989 roku papier i to, co było drukowane, było reglamentowane. Co najwyżej była ta prasa podziemna i wtedy drukowano to, co było zakazane. A teraz w tej wolności, która jest, do kogo jest takie pytanie, że kierowane, że coś jest niedrukowane, coś jest pomijane? Do kogo by pan skierował to pytanie? Skoro nie do siebie, to do kogo?
Trudno mi to ocenić. Ja się nie spotykam z tego typu kwestiami, dlatego że jednak bądź co bądź jest wiele grantów naukowych, wiele, można powiedzieć, finansowych rozwiązań, które pozwalają na tego typu publikacje. Czy to Instytut Pamięci Narodowej się tym zajmuje, czy też chociażby z Lux Veritatis. Również mam książkę, która pokazuje pomoc, jaką nieśli Polacy Żydom w czasie II wojny światowej. Więc są różne instytucje, które się tym zajmują. Oczywiście również instytucje naukowe, chociażby uniwersytety i te wydawnictwa naukowe, jak chociażby wydawnictwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I są takie fundusze, są takie pieniądze. Jeśli my przygotujemy odpowiednio wydaną książkę, czy na przykład artykuł, no to one są publikowane. Więc tutaj musiałbym to ocenić rzeczywiście gdzieś szczegółowo, ale i tak prawdopodobnie nie byłbym kompetentny w tych szczegółach.
Czyli takie pytanie musi być kierowane do kogoś, kto konkretnie tym się zajmuje, a nie w próżnię, prawda?
Tak, ja bym spojrzał inaczej. To znaczy, jeżeli mówimy o tych badaniach z czasu II wojny światowej, do kogo my chcemy z tym trafić? Chcemy trafić do środowiska naukowego, czy też chcemy trafić do szerszych obywateli, tak, czy też do szerszego gremium. Oczywiście boli nas bardzo, że wydaje się mnóstwo książek nieprawdziwych, tak, tutaj nazwisk nie chcę nawet wymieniać, ale pan wspominał tutaj, że są to zupełnie książki gdzieś nie oparte na żadnych faktach, ale my i tak nie zmienimy tego, że te książki będą wydawane, za grube pieniądze. Jedyne, co my możemy zrobić, to oczywiście nie zgodzić się, aby tego typu treści trafiały do podstawy programowej, do podręczników, do polskich muzeów, tak, żebyśmy to, za co odpowiadamy, żeby to wszystko było tak, jak należy. Od kilku lat chociażby nie ma już lektury Rozmowy z katem. To książka, która opowiada relacje Jürgena Stropa, tego, który pacyfikował powstanie w getcie warszawskim, a który wysłuchał, będąc w jednej celi, poniżony tak przez komunę, wsadzony do jednej celi ze zbrodniarzem niemieckim Kazimierz Moczarski. To już też nie jest lektura, a przecież to było właściwie z pierwszej ręki opowiadanie, tak, od Jürgena Stropa przejęte przez Kazimierza Moczarskiego, więc wiele jest takich
miejsc. Czyli okazuje się, że historia to nie tylko wydarzenia związane z różnego rodzaju wojnami, strategiami, ale sama historia jest podmiotem wielu wojen i strategii współcześnie?
Ja myślę, że to, co można było wykonać w ostatnich latach, zostało zrobione wręcz, można powiedzieć, z nadwiązką. To znaczy, rzeczywiście tutaj przede wszystkim szkoła odgrywa rolę kluczową w wychowaniu historycznym, patriotycznym, ale również samo państwo polskie działa na zewnątrz, to znaczy reaguje na różnego rodzaju kłamstwa związane z historią Polski. Mało tego, promuje polską historię i wykonuje na tym tle, można powiedzieć, bardzo poważną pracę.
I wiele społeczników, wiele grup rekonstrukcyjnych, takich instytucji, które są instytucjami pozarządowymi, bardzo, bardzo cieszą i radują. Gorąco dziękuję pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współczesna polityka historyczna to temat, który dziś podjęliśmy wspólnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.